To wszystko dzięki Łukaszowi Jankowskiemu, który przyniósł do studia gazety. Szkoda, że nie powiedziałem mu, że nie działa ekspres, bo może przyniósłby i świeżą kawę. Witaj, Łukaszu.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
No to co, mamy trzy tygodniki.
Jak zwykle
dostałem Newsweeka ze straszną czerwono-białą okładką w tle wirus i po prostu śmierć, można by powiedzieć. I na okładce kilka osób, które najwyraźniej kwestionują pandemię, zniechęcają do szczepień, mieszają prawdę z fake newsami. Dlaczego miliony Polaków wierzą antyszczepionkowcom? Tak wygląda okładka Newsweeka.
Myślisz, że to jest najbardziej kontrowersyjna okładka w tym tygodniu? Otóż nie, bo równie kontrowersyjna, może nawet bardziej omawiana jest okładka tygodnika Sieci.
Ale też czerwony kolor w tle.
Też czerwony kolor.
Kolor.
Kolor w tle. Na okładce dramat Gowina, tekst Marka Pyzy i Marcina Wikło o byłym wicepremierze. I to tekst trochę demaskatorski. Tekst, który zdaniem wielu wchodzi zbyt głęboko w życie prywatne polityka. No ale siłą rzeczy jest napisane, ja go będę streszczał, bo to jest historia kłopotów Jarosława Gowina, który trafił do szpitala z silnymi objawami depresji. Zdaje się, że cały czas w tym szpitalu przebywa. Jak się dowiedzieliśmy potem, doszło do próby samobójczej. Nie było zależnienia stanu zdrowia, ale taka próba była. No i pytanie, na które starał się odpowiedzieć Marek Pyza z Marcinem Wikło, dlaczego do tego doszło i co to właściwie mówi o naszej polityce i o stanie naszych polityków i o tym, czego od nich oczekujemy i jak oni nasze oczekiwania znoszą i kto jest czemu winny. Historia wielowątkowa. Artykuł rzeczywiście na pograniczu tego, co można mówić, a co jest życiem prywatnym, ale bardzo, bardzo ciekawy, bo pokazujący kulisy polityki w tym najbardziej prywatnym wymiarze, ale to nie tylko. Tygodnik Sieci zajmuje się także w dwóch tekstach bardzo ciekawych tym, co przyniosą nam Niemcy pod nowym przewodnictwem. Najpierw tekst Aleksandry Rybińskiej, 5 stron właściwie tego tekstu, co Niemcy szokują Europie. SDP, Zieloni i Liberałowie przedstawili w umowie koalicyjnej wytyczne dla swoich przyszłych działań rządowych. Rezultatem jest katalog ambitnych, często ideologicznie zmotywowanych oraz kosztownych finansowo i politycznie zamiarów nie tylko dla Niemiec, bo tam też w tym dokumencie, który liczy 187 stron, mówi się o Unii Europejskiej jako o imperium. No i to imperium ma być już całkiem scentralizowane, czy znacznie bardziej scentralizowane. Ma być federacją. Traktaty mówią co innego. Nowy niemiecki rząd ma inne plany. Drugi głos: zerwać z pragmatyką Merkel. Jan Rokita o niemieckiej umowie koalicyjnej również pisze i pisze w następujący sposób. Niemcy mają odważyć się zrobić większy postęp. Wszystkie przeszkody zaś do takiego celu mają być usunięte z drogi. Taki ofensywny plan polityczny sformułowany przy bardzo energicznym języku przedstawia nowa niemiecka umowa rządowa. I tutaj rzeczywiście o tym, jak to będzie wyglądać, o niemieckiej wizji Europy, także jest długi podtytuł i długa część tego tekstu, bardzo ciekawego, bo pokazującego, w jakiej Europie chcą Niemcy, więc te dwa teksty Henry Rybińskiej i Jana Rokity państwu w tygodniku Sieci, aktualnym numerze, który już jest w kioskach, bardzo serdecznie polecam.
A ja, jak to osoba, która ocenia książkę po okładce, zajrzałem na stronę 10, gdzie jest artykuł pod tytułem Bitwa szczepionkowa i tutaj tekst Doroty Romanowskiej, która już w Lidzie pisze, że jest spora grupa niezdecydowanych, których można by namówić do szczepień. Stali się oni ofiarami, pisze Romanowska, nieudolnych polityków i agresywnych antyszczepionkowców. COVID, hejt i śmierć. Temat z okładki Newsweeka. Powołanie się na badania. To jest wypowiedź doktora Tomasza Sobierajskiego z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Z naszych badań wynika, że 80% ludzi w Polsce nie zaszczepi się, choćby ich łamano kołem, ale 30% to są osoby wahające się. No oczywiście przed chwilą Łukasz wszedł z gazetą, więc nie mogłem przeczytać całej, nie będę udawał, no ale przeczytałem wstęp, kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się kilka dni temu na Instagramie, że przyjęła trzecią dawkę szczepionki, zaczął się atak. Aktorka Izabela Miko straszyła zgonami zaszczepionych pacjentów. Edyta Górniak po raz kolejny stwierdziła, że to nie jest zwykła szczepionka. Piosenkarka rok temu już oznajmiła, że dopóki żyje, nie da się zaszczepić. I tak na nakręca się tam spirala strachu. Padają w artykule słowa omikron i co dalej, tak dużo śmierci, osłabiona odporność, no cóż, 3 dawki, a może i więcej. Może więcej niebawem, jak uda mi się przeczytać więcej, ale wiem, że Łukasz przegląda aktualnie internet i ma przed sobą gazetę. Cóż, tego pana poznaje akurat.
Jedno i drugie, tygodnik do rzeczy na koniec naszego przeglądu prasy zajmuje się tym, co dzieje w spółce Agora S.A., czyli spółce, która między innymi wydaje dziennik Gazeta Wyborcza, chociaż ten dziennik stanowi 13% wartości Agory, reszta to są inne składowe tego koncernu, jak chociażby kina Helios, czy kilka innych przedsięwzięć, także kulinarnych, zdaje się, też tam są zaangażowane, a na okładce jeszcze Jarosław Kurski i Adam Michnik, rzecz jasna o tym, jak Michnik wyruszył być może na ostatnią wielką wojnę swojego życia, wojnę z własnym wydawcą i teoretycznie z własnym szefem, z szefem zarządu Agory i o tym pisze chociażby Piotr Semka, jak Adam Michnik używa języka, który dobrze znamy, którym walczył najpierw ze swoimi kolegami z lewicy, tymi bardziej wiernymi komunistom, potem jak tym samym językiem walczył ze swoimi wrogami w Solidarności, potem jak tym językiem walczyło swoje wpływy w III Rzeczpospolitej i tym samym dokładnie językiem walczy z Heleną Łuczywo czy z panią Rapaczyńską, a tym samym z zarządem Agory, zarzucając wszystkim, że stosują nagońki z roku 68. I to jest jednak bardzo zabawny tekst, Piotra Semki jest bardzo zabawny o tym, jak tym samym młotem można próbować różne rzeczy wyklepać, się w tym wypadku wygrać wojnę z własnym wydawcą. To też jest ciekawe, całą historię pisuje Piotr Semka. A jeszcze jeden ciekawy tekst, który warto przeczytać, Przystanek Polska. Maciej Pieczyński pisze o tym, czego właściwie chcą migranci, jakie są ich plany i jaka jest sytuacja na granicy w tej chwili, zdaniem dziennikarza Tygodnika do Rzeczy, z granica polsko-białoruska jest szczelna w 95%, coraz mniej migrantów dociera do Niemiec. Jak to się stało? Gdzie idą migranci? Jaki jest stan na Białorusi? O tym pisze Maciej Pieczyński. I tu jeszcze jeden. A, ten tekst to może jutro sobie omówimy. Witolda Repetowicza o Białorusi, bo nie skończyłem go w całości. Mamy jeszcze...
Witold Repetowicz chyba jutro będzie gościem Poranka Wnet, dobrze pamiętam.
To się przyda wtedy do tego wypadku. To jeszcze ostatnia informacja. Powiedziałem, że sięgam po internet, bo wydarzyła się niesamowita historia, która nie nadaje się do serwisów informacyjnych, ale nadaje się do porannej opowieści. Wczoraj w nocy w Warszawie doszło do burdy. Walczyły sobą 2 skłoty. Skłot Przychodnia najechał na skłot Syrena, tam gdzie Michał Szutowicz, znany jako Margot, miał swoją siedzibę onegdaj. Chodziło o to, że skłot Syrena, ten od Szutowicza, wyrzucił białoruskiego punkowca, któremu zarzucał, że jest przemocowcem i homofobem i transfobem. W sukurs temuż panowi przyszli właśnie jego koledzy ze skłotu Przychodnia, którzy zajęli skłot Syrena i zainstalowali z powrotem tegoż, zarzucając, że skłot Syrena jest pro-łukaszenkowski i walczy z dysydentami politycznymi. I jak tu wybrać, którą stronę? Czy Łukaszenka, czy transfobia? Lewica ma ciężki zgrzyt i od wczoraj w nocy trwa walka w internecie. Kto ma rację? Które racje są najbardziej pokrzywdzone? I to wszystko jest bardzo, przynajmniej dla mnie, zabawne. Gdyby nie to, że użyto między innymi koktajla Mołotowa, więc już zabawa staje się coraz ciekawsza.
To zupełnie jak kiedyś na Marszu Niepodległości. To też z lewicy leciał. O, już widzę, że Łukasz zdjął słuchawki. Chciałem jeszcze tylko dodać, że anarchizm tworzył się przez podział. Nie, 28 po 7, 28. Dziękuję. Kończymy. Serdecznie. Łukasz Dziękuję Jankowski, bardzo. Który jeszcze tutaj przyjdzie do studia za lekko ponad pół godziny. Radosław Fogiel będzie gościem Poranka Wnet. A teraz cóż, czas na klisze. Karolina Stanisławczyk.